Panie Jezu, kochamy Cię. Kochamy Cię całym sercem. Dziękujemy Ci, że przyprowadziłeś nas na kolejne szkolenie. Dziękujemy Ci za miłosierdzie nad każdym z nas. Dziękujemy Ci, że zachowałeś nas w swoim odzyskiwaniu przez te wszystkie lata. Poświęcamy Ci to pierwsze spotkanie. Poświęcamy Ci całe to szkolenie. Modlimy się, byś uwolnił wszystko, co masz na sercu i włożył swoje brzemiona w nas. Uczyń nasze serce powieleniem swego serca. Szczególnie, Panie, modlimy się o to pierwsze spotkanie. Modlimy się, byś był naszym szczególnym działem, jedynym pragnieniem, byśmy Cię odpowiednio doceniali, odpowiednio wywyższali. Wywyższali również na tym spotkaniu. Tobie przyznajemy pierwszeństwo, pierwsze miejsce. Uniżamy się przed Tobą. Kochany Panie, mów do każdego z nas. O Panie, mów do nas zbiorowo i pojedynczo. Wypowiadaj słowo, które buduje Twe ciało. Buduj swe ciało. Bardziej przygotuj nas i czyń swą oblubienicą. Przyspiesz, Panie, swoje przyjście. Święci, ponieważ zajmujemy się Księgą Psalmów, chciałbym przypomnieć o zasadzie, której podlega interpretacja tej księgi. Zasadę tę widzimy w wersetach 24, 44 do 45 w Ewangelii Łukasza. Pan mówi tam do zgromadzenia uczniów w zmartwychwstaniu. Musi się wypełnić to, co o mnie napisano w prawie Mojżeszowym i prorokach i psalmach. Podkreślić należy słowa o mnie. Oznacza to, że to, co napisano w psalmach, dotyczy Chrystusa. To, co napisano w psalmach o Chrystusie, musi się wypełnić. Gdy będziemy omawiać drugą połowę Księgi Psalmów, zobaczymy to, co się wypełniło, to, co się wypełnia i to, co się wypełni na temat Chrystusa i tego, czego On pragnie. Chwała Panu! Gdy zajmujemy się Księgą Psalmów, znajdujemy się w sferze historii Bożego poruszania. Pan powiedział, że musi się wypełnić to, co napisano o nim w psalmach, a następnie otworzył im umysły, by zrozumieli Pisma. Na tym szkoleniu módlmy się: Panie, otwórz mi umysł. Uniżam się przed Tobą. Otwórz mi umysł, bym zrozumiał Pisma. Pan powiedział o prawie Mojżeszowym, prorokach i psalmach, że to, co o nim napisano w tych księgach, musi się wypełnić. To cały Stary Testament. Pokazuje to nam, że Stary Testament jest objawieniem na temat Chrystusa. On jest jego centrum, zawartością. Zatem cała Księga Psalmów to objawienie na temat Chrystusa. On jest centrum i zawartością tej księgi. On jest centrum i wszystkim tej księgi. W księdze tej widzimy Chrystusa po pierwsze jako ucieleśnienie trójjedynego Boga. Dalej widzimy, że jest On domem Bożym, symbolem którego jest świątynia. Jest On też Królestwem Bożym, symbolem którego jest miasto Boże, Nowa Jeruzalem. Chrystus jest również Panem Panów, Królem Królów. Działa i porusza się w nas, byśmy szli za Nim tam, gdzie idzie baranek, i głosili Ewangelię Królestwa całej zamieszkałej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec. Czyż nie jest to wspaniałe? Centralną myślą psalmów zatem jest to, że Bóg ucieleśniony jest w Chrystusie. Chrystus jest swoim ciele, a Jego ciało jest domem Bożym i miastem Bożym, dzięki którym na całej ziemi zapanuje Jego Królestwo. Tak przedstawia się centralna myśl Księgi Psalmów. Przejdźmy teraz do konspektu, bracia i siostry. Brzemię, jakie mam, wiąże się z tym konspektem. Najpierw przeczytam tytuł. Odpowiednio doceniajmy i wywyższajmy Chrystusa, nasz jedyny dział i pragnienie. Jeśli odpowiednio nie doceniamy i nie wywyższamy Chrystusa, następuje upadek. W każdym kościele miejscowym, wszędzie na tej ziemi, Chrystus musi być naszym jedynym działem, naszym jedynym pragnieniem. Odpowiednio Go doceniajmy i wywyższajmy. Szczególnie na tym popołudniowym spotkaniu chcemy odpowiednio Go doceniać, odpowiednio Go wywyższać. Chcemy, by był naszym jedynym działem, naszym jedynym pragnieniem. W punkcie rzymskim pierwszym czytamy: rzeczywistym powodem spustoszenia Bożego domu było to, że Boży lud nie doceniał odpowiednio Chrystusa i nie wywyższał Go. Nie wyróżniał Go, nie przyznawał Mu pierwszeństwa we wszystkim. Chciałbym się w tym miejscu zatrzymać. Gdy to czytałem, ćwiczyłem naprawdę swego ducha i spoglądałem ku Panu. Co to znaczy przyznać Panu pierwszeństwo we wszystkim? Czasem jest to dla nas zbyt oczywiste. Mówimy: Panie, przyznaję Ci pierwszeństwo we wszystkim, oddaję Ci pierwsze miejsce we wszystkim. Co to jednak oznacza w praktyce? Naprawdę spoglądałem ku Panu i teraz chciałbym Wam to przedstawić. Znalazłem 12 różnych sposobów, jak możemy przyznać Panu pierwszeństwo, oddać Mu pierwsze miejsce we wszystkim, w życiu rodzinnym, w życiu Kościoła, w życiu na co dzień, dla zbudowania Kościoła, który jest Królestwem Bożym. Przedstawiając te 12 punktów, chciałbym również przedstawić wersety biblijne. Najpierw wersety, potem punkt. Punkt pierwszy. Wersety Księga Objawienia 2:4, drugi list do Koryntian 5:14 i 15, Ewangelia Marka 12:30, i Psalm 73, wersety 25 i 26. Księga Objawienia 2:4 mówi, że Pan ma przeciwko Kościołowi w Efezie to, że porzucili oni pierwszą miłość. My nie chcemy porzucać naszej pierwszej miłości. Za chwilę zobaczymy, co to znaczy. W drugim liście do Koryntian 5, 14, 15 Paweł mówi, że miłość Chrystusowa przymusza nas, byśmy nie żyli już dla siebie, lecz dla tego, który umarł za nas i został wskrzeszony z martwych. W Ewangelii Marka 12, 30. Chwała Panu, Bóg nakazuje nam Go kochać. Cóż za nakaz? Nakazuje nam kochać Go całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą siłą fizyczną. Siostra Barber, gdy przeczytała ten werset, rzekła: dziękuję Panu, że On nakazał mi kochać Go. Dziękujmy za to Panu. W Psalmie 73, w wersetach 25 i 26 psalmista mówi, zobaczymy to dalej w tym konspekcie: kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w niczym innym nie mam upodobania. Mówmy tak przez wiarę: kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, Panie, i na ziemi w niczym innym nie mam upodobania. Zniknie moja cielesna natura i me serce, ale Bóg jest skałą serca oraz moim udziałem na wieki. Oddać pierwsze miejsce we wszystkim to kochać Go pierwszą miłością, która jest najlepszą miłością. Oznacza to, że Jego miłość przymusza nas i uznajemy Go za wszystko w naszym życiu. Kochać Go pierwszą miłością to być przez Nią przymuszanym i kochać Go Nim jako naszą miłością oraz uznawać Go za wszystko w swoim życiu. Co kochamy, to uznajemy za wszystko w naszym życiu. Nie będę wymieniał tego, co możliwe, że kochaliśmy, zanim zostaliśmy zbawieni. Może uznawaliśmy jakąś osobę, sprawę czy rzecz za wszystko w naszym życiu. Teraz, gdy kochamy Pana Jezusa, kochamy Go pierwszą miłością i uznajemy Go oraz obieramy za wszystko w naszym życiu. Pański nakaz bycia wiernym pierwszej miłości oznacza, że Jego miłość i nasza miłość do Niego powinny być zawsze świeże. Jego miłość do nas powinna być dla nas świeża. Nasza miłość do Niego powinna dla Niego być świeża. Odświeżmy i odnówmy swoją miłość do Niego. Módlmy się również, Panie, pokaż mi swoją miłość, bym mógł kochać Cię Twoją miłością, świeżą, nową, siedmiokrotnie wzmocnioną miłością. Księga Objawienia 2:5 to drugi sposób. To bardzo ciekawy werset. Werset 2:4 mówi o pierwszej miłości, po czym werset 2:5 mówi, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Musimy zatem się nawrócić i podjąć pierwsze czyny. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co to za pierwsze czyny? Jest pierwsza miłość i są pierwsze czyny. Oddać Panu pierwszeństwo we wszystkim, to nawrócić się i podjąć pierwsze czyny. Pierwsze czyny wypływają z pierwszej miłości. To uczynki, które wypływają z naszej pierwszej miłości do Pana. Pierwsze czyny składają się na dzieło, które wypływa z serca przepełnionego gorliwością tej Pańskiej miłości i jest drogocenne w Jego oczach. Innymi słowy, pierwsze czyny powinny wypływać z gorliwej miłości do Pana. Kochamy Go tak bardzo, że wykonujemy pierwsze czyny. One zaś wypływają z naszej gorliwości, naszej miłości do Niego. To czyny, które wykonujemy z naszej miłości do Niego. Gdy owego dnia staniemy przed Trybunałem Chrystusowym, nie znajdzie uznania wielkość naszego dzieła, ani jego ilość. Rozpatrzone zostanie to, ile z tego, co czynimy, wypływa z naszej miłości do Niego. Ile z tego, co czynimy, wypływa z naszej miłości do Niego. Tylko te czyny, do których pobudza miłość, są złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami. Nasze zgromadzenia nie będą wówczas puste. Jeśli nie mamy pierwszej miłości, ani pierwszych czynów, On może zabrać nam świecznik z naszej miejscowości, co oznacza, że nasze zgromadzenie jest puste i nie ma pośród nas zbiorowego wyrazu Trójjedynego Boga. Jeśli jednak mamy pierwszą miłość, świeżą miłość do Pana, jeśli uznajemy Go za wszystko w naszym życiu i podejmujemy pierwsze czyny, które wypływają z naszej pierwszej miłości do Niego, gorliwej miłości do Niego, wówczas zaistnieje zbiorowy wyraz Trójjedynego Boga w każdej miejscowości na tej ziemi, wyraz, który będzie złotymi świecznikami. Gdy trudziłem się nad tymi punktami, przypomniałem sobie, jak budowaliśmy salę spotkań w Irving. Po pracy wróciłem do domu. Byłem tak bardzo zmęczony po całym dniu pracy. Moim obowiązkiem owego wieczoru było wyłożenie podłogi winylem dla Pana w jednej z części tego budynku. Nie wiem, czy to przetrwało do dzisiaj. W każdym razie, jeśli przyjrzycie się jej z bliska, a wiecie, jak to robić, dostrzeżecie, ile błędów popełniono. W każdym razie pamiętam, jak mówiłem Panu, że jestem tak bardzo zmęczony. To dzięki Jego miłosierdziu On swoją przynaglającą miłością nakłonił mnie, bym poszedł tam. I gdy tak kładłem klej i winyl na podłogę, pamiętam, jak mówiłem Panu, Panie, chcę zrobić to z miłości do Ciebie. Chcę zrobić to z miłości do Ciebie. Święci, to co robimy, ustawiamy krzesła, czy służymy z młodzieżą, jaką praktyczną służbą byśmy się nie zajmowali, czyńmy to z miłości do Pana. Takie są pierwsze czyny. Punkt trzeci to Księga Jeremiasza 2:13. W wersecie tym czytamy, bo dwojakie zło popełnił lud mój. Mnie opuścili źródło wód żywych, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. W Pańskich oczach to podwójne zło, to opuszczenie Pana, który jest źródłem naszej radości. On jest źródłem żywych wód, źródłem naszej radości. Inne zło to wykopywanie cystern, cystern dziurawych, które nie mogą zatrzymać wody. To czynienie, wykopywanie tego, co zamienia radowanie się Chrystusem w naszym życiu. Te dziurawe cysterny to bożki, gdyż zamieniają one radowanie się Chrystusem. To jest to podwójne zło w oczach Pana. Zatem oddać Panu pierwszeństwo we wszystkim, to obrać Go za źródło żywych wód. Święci, codziennie przychodźmy do Niego i mówmy, Panie, chcę dziś pić z Ciebie źródła żywych wód. Bóg w swej ekonomii zamierzył, że będzie zdrojem, źródłem żywych wód, by w ten sposób udzielić się swemu wybranemu ludowi dla jego zaspokojenia i radości. Radowanie się to doprowadza do powstania Kościoła, Bożej partnerki, która jest Jego przyrostem, powiększeniem, pełnią, która Go wyrazi. Takie jest pragnienie i upodobanie Boga, jakie On ma w swej ekonomii. To trzeci sposób, w jaki oddajemy pierwszeństwo Panu, a mianowicie przychodzimy do Niego i pijemy z Niego źródła żywych wód. Czwarty sposób, w jaki przyznajemy Mu pierwszeństwo we wszystkim, to spożywanie Go jako drzewa życia. Codziennie spożywajmy Go, który jest drzewem życia. Odwołam Was, święci, do Księgi Objawienia 2:7 i przypisu 6. Ostatniego akapitu tego przypisu. Księga Objawienia 2:7 i przypis 6. Czytamy tam, spożywanie z drzewa życia, czyli radowanie się Chrystusem jako zasobem życia, powinno być pierwszorzędną kwestią w życiu Kościoła. Święci, co jest tą pierwszorzędną kwestią na tym spotkaniu? Spożywanie Chrystusa, który jest drzewem życia. Nie rozmijcie się ze spożywaniem Chrystusa, który jest drzewem życia na tym spotkaniu. To pierwszorzędna kwestia w życiu Kościoła. W taki też sposób oddajemy Panu pierwszeństwo we wszystkim. Dalej jest powiedziane, zawartość życia Kościoła uzależniona jest od radowania się Chrystusem. Im częściej się Nim radujemy, zawartość ta będzie bogatsza. Radowanie się Chrystusem wymaga od nas kochania Go pierwszą miłością. Jeśli porzucimy swą pierwszą miłość do Niego, rozminiemy się z radowaniem się Chrystusem i utracimy świadectwo Jezusa. A co za tym idzie? Świecznik zostanie ruszony z naszego miejsca. Te trzy rzeczy, kochanie Pana, radowanie się Nim i bycie Jego świadectwem, idą ze sobą w parze. Kochajmy Go zatem pierwszą miłością, radujmy się Nim jako drzewem życia, a samorzutnie będziemy Jego świadectwem, zbiorowym wyrazem Trójjedynego Boga, złotymi świecznikami. Podkreślę, przyznać Mu pierwszeństwo, to spożywać Go codziennie jako drzewo życia. Kolejny punkt. Werset to Księga Izajasza 57, 20 i przypis pierwszy. Przypis ten ukazuje stronę negatywną. My zajmijmy się stroną pozytywną. Przyznać Panu pierwszeństwo we wszystkim, to nieustannie przychodzić do Niego, mieć z Nim styczność, przyjmować Go i radować się Nim. Czyż nie jest to wspaniałe? Przyznać Mu pierwszeństwo, to mieć z Nim styczność. Dlaczego przyszliście dziś na to spotkanie? Przyszliście, by mieć z Nim styczność. Mieć styczność w swoim duchu, przyjąć Boga i radować się Nim. Werset ten mówi, ale niegodziwi są jak wzburzone morze, kiedy nie może się uciszyć, a jego wody wymiatają muł i błoto. Jeśli nie radujemy się Panem, jesteśmy podobni do wzburzonego morza, które nie może się uciszyć. A co z nas się wydobywa? To nie czysta rzeka żywej wody, tylko muł i błoto. Muł to nic przyjemnego. Błoto, nie wiem, czy nie jest jeszcze gorsze od mułu. W każdym razie jedno i drugie nie jest dobre. Nie chcemy, by tak z nami było. W przypisie czytamy, zło niegodziwców polega na tym, że nie przychodzą oni do Pana i nie spożywają Go. Ani nim się nie radują. Zajmują się wieloma rzeczami. Zatrzymam się tu. Zajmują się wieloma rzeczami. Tak dużo możemy robić w życiu Kościoła. Możemy służyć praktycznie, zajmować się tym i tamtym. Możemy tyle rzeczy robić. Jest powiedziane, że zajmują się wieloma rzeczami, lecz nie przychodzą do Pana i nie mają z Nim styczności, nie przyjmują Go, nie kosztują i nie radują się Nim. W Bożych oczach nie ma większego zła od tego. W Bożych oczach zatem nie ma większego zła od nieradowania się Nim, od niekontaktowania się z Nim, przyjmowania Go, nieobierania Go, niekosztowania, nieradowania się Nim. Dobrze, to punkt piąty. Szósty sposób, w jaki oddajemy Panu pierwszeństwo we wszystkim, to obieranie Go za centrum, utrzymujące wszystko centrum i nasze wszystko. To list do Kolosan 1:17b i 18b. W wersecie 1:17b czytamy, w Nim wszystko współistnieje. Oznacza to, że cały wszechświat, wszystkie galaktyki, planety, gwiazdy trzyma razem Chrystus. On jest utrzymującym centrum, które trzyma cały wszechświat razem. Podobnie nasz osobisty wszechświat Chrystus trzyma razem. Obierajmy Go za swoje centrum, trzymające wszystko razem centrum. Jeśli nie obieramy Go za swoje centrum, nasz osobisty wszechświat rozpada się. Obierajmy Go zatem za utrzymujące wszystko centrum, nasze centrum i wszystko. Obierajmy Go za centrum naszego osobistego wszechświata, w tym jak się ubieramy. Obierajmy Go za centrum naszego wszechświata, jak się ubieramy. Na szkoleniu, bracia i siostry, zakładamy strój przepisowy. Tych zaś, którzy kończą szkolenie, strój już taki nie obowiązuje. Wewnątrz powinniśmy jednakże mieć przepisy dotyczące ubierania się. Przepisy, które będą zgodne z Chrystusem, zgodne z Duchem. Róbmy fryzurę, strzyżmy włosy zgodnie z Chrystusem, który jest naszym centrum i wszystkim. Jak strzyżemy włosy? Jaką robimy fryzurę? Czeszemy swoje włosy? Gdyby moje włosy były teraz proste jak drut, być może wszyscy by pościli i modlili się za mnie. Zapytalibyście się, co się stało z Edem? Dlaczego nie czeszę w ogóle swoich włosów? Zdawałoby się, że to coś błahego. Brat Lee jednakże szkolił nas w obieraniu Chrystusa za swoje centrum w takich błahych rzeczach. Naprawdę tym się zajmował. Nie wiem, na ile mogę się tym podzielić. Na jednym ze spotkań poprosił pewnego brata, powiedział mu: bracie, musisz czesać swoje włosy. Od tamtego czasu brat ten czesze włosy. Nie powinno nam za dużo czasu też zabierać układanie włosów. Ile czasu na to poświęcacie? To sprawa praktyczna. Obierajcie Chrystusa za swoje centrum i wszystko. Niektóre siostry za długo tym się zajmują. Pomagają im w tym inne siostry. Ja tego nie muszę robić. Moje włosy nie są na tyle długie. Śmieszne jest, że małym chłopcom ciągle trzeba o tym przypominać. Poczesz się, poczesz się, poczesz się. A gdy zaczynają chodzić do gimnazjum, nakładają sobie jakiś żel i tym podobne rzeczy. I tyle czasu poświęcają na uczesanie włosów. Tak dużo czasu. Dobrze, nie chcę poświęcać tak dużo czasu na temat czesania włosów, ale bracia, to sprawa praktyczna. Pewnego razu brat Lee na spotkaniu, to było duże spotkanie, zapytał się mnie: Ed, ile czasu poświęcasz na czesanie włosów? Serce zaczęło mi bić tak szybko, no bo nie myślałem wcale nad tym, ile czasu mi to zajmuje. W środku tylko się modliłem rozpaczliwie. Wydawało mi się, że to trwało wieczność, ale w rzeczywistości nie trwało tak długo. Zapytałem: Panie, jak długo zajmuje mi czesanie włosów? I odparłem: bracie Lee, może z półtorej do dwóch minut. Odrzekł: bardzo dobrze. Chwała Panu. W każdym razie obierajmy go za nasze centrum i wszystko. Siódmy punkt to drugi list do Koryntian 5:9, list do Kolosan 1:10 i list do Hebrajczyków 11:5-6. W drugim liście do Koryntian 5:9 czytamy: dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać. Święci, zabiegajmy o ten zaszczyt podobania się Mu. Następnie w liście do Kolosan 1:10 Paweł mówi o postępowaniu w sposób godny Pana, we wszystkim Jemu się podobając. We wszystkim podobając się Jemu w każdym uczynku dobrym, przynosząc owoc i wzrastając w pełnym poznaniu Boga. Z kolei list do Hebrajczyków 11:5-6 mówi o Henochu, który przed zabraniem otrzymał świadectwo, że bardzo podobał się Bogu. Święci, zanim spotkamy Pana, módlmy się: Panie, zanim udam się na spotkanie z Tobą, zanim powrócisz, jeśli będę tutaj, gdy powrócisz, chcę otrzymać świadectwo, że Ci się podobam. Możemy Mu się podobać, przynosząc owoc w każdym dobrym dziele. Na tym polega życie Chrystusem, wzrost w Nim i wyrażanie Go. W taki sposób krzewimy Go pod każdym względem. Możemy Mu się podobać, wzrastając dzięki pełnemu poznaniu Go. Takie jest żywe poznanie Boga w duchu. Możemy również podobać się Mu we wszystkim, gdy będziemy jak Henoch. Co on takiego zrobił? Chodził z Bogiem dzięki temu, że Go obierał. Chodzimy z Bogiem, obierając Go za swoje centrum i wszystko, czyniąc wszystko zgodnie z Jego objawieniem i prowadzeniem. To punkt siódmy o tym, jak przyznać Panu pierwszeństwo, pierwsze miejsce we wszystkim. Punkt ósmy to księga Ezechiela 1:22-26. Przyznanie Panu pierwszego miejsca we wszystkim to zaistnienie dla nas czystego nieba. Och, święci, niech nad nami będzie przejrzyste niebo, jakby straszliwy kryształ z tronem z szafiru nad nim. Oznacza to, że nic nie stoi pomiędzy nami a Panem. Rozpościera się nad nami przejrzyste niebo i napełnia nas niebiańska atmosfera. stan i sytuacja związana z Jego władającą obecnością, którą symbolizuje człowiek na tronie, tronie szafirowym, który jest niebiański. I tak napełnia nas niebiańska sytuacja, stan i atmosfera Jego władającej obecności. My zaś pozwalamy Mu panować i władać w nas. Święci, przejrzyste niebo, kiedy to nic nie stoi pomiędzy nami a Panem, tron ponad Nim, gdzie Bóg panuje i włada w nas, to najwznioślejszy moment w naszym duchowym doświadczeniu. Módlmy się zatem, by zaistniało dla nas przejrzyste niebo i tron ponad Nim. Kolejny punkt, dziewiąty, to list do Kolosan 2,19. Werset ten mówi o trzymaniu się Chrystusa jako głowy. Mamy trzymać się Go, który jest głową, z którego całe ciało zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków rośnie Bożym wzrostem. Trzymajmy się Go, który jest głową. Co to oznacza? Być blisko złączonym z Nim, który jest głową ciała. Na tym polega przyznanie Mu pierwszeństwa. Pozostawać w bliskiej łączności z Nim, który jest głową ciała, jak również osadzać Go na tronie w naszej istocie, jako władcę i osobę decyzyjną we wszystkim w naszym życiu. Powtórzę. Pozostawać w bliskiej łączności z Nim, który jest głową ciała, jak również osadzać Go na tronie w naszej istocie jako władcę i osobę decyzyjną we wszystkim w naszym życiu. Punkt 10 to Księga Jozuego 9,14. W rozdziale tym Gibeonici zażyli podstępem dzieci Izraela. Gibeonici zawarli z nimi układ, uciekając się do podstępu. Izraelici mieli ich wyniszczyć, gdyż byli oni Chiwitami. W Księdze Jozuego 9,14 podana jest przyczyna, dlaczego zostali oszukani. W wersecie tym czytamy, lecz nie zapytali przedtem o radę Jahwe. Oznacza to, że przyznanie Panu pierwszeństwa we wszystkim to zapytanie o radę Jahwe we wszystkim. We wszystkim, czyli w każdej najdrobniejszej sprawie w naszym życiu. Pytamy o radę Jahwe. Punkt 11 to Księga Ezechiela 47,1 i Księga Objawienia 22, wersety 1 i 2. Przyznać Panu pierwszeństwo we wszystkim to przyznać pierwszeństwo przepływowi życia, przepływowi Pana Jezusa w nas, we wszystkim, czym jesteśmy i co robimy. W rozdziale 47 Księgi Ezechiela przepływ życia rozpoczyna się z prawej strony domu. Prawa strona jest stroną przodującą. To przepływ Pana Jezusa w nas. Jemu przyznajmy pierwszeństwo w naszej istocie. Praktycznym pierwszeństwem Chrystusa, Jego praktyczną obecnością jest przepływ Pana Jezusa w nas. Temu przepływowi przekażmy pierwszeństwo w naszej istocie. Pojawia się teraz pytanie, nie musicie na nie odpowiadać. Czy Pan Jezus w was płynie? Jeśli teraz właśnie płynie, to wszystko w porządku. Jeśli jednak nie, przepływ ten musi do was powrócić. Może dzięki wyznawaniu grzechów, może przeproszeniu kogoś. Jedynie otwórzmy się przed Panem i powiedzmy, Panie, ten miły przepływ życia tak drogi mi jest. Niech przepływ ten pogłębi się w mojej istocie. I tak przepływ ten zaczyna się od tronu i niesie go ze sobą. W każdym razie, powiem tyle, przyznajmy Jemu pierwszeństwo we wszystkim, czym jesteśmy i co robimy. Jemu, który jest przepływem życia. Ostatni punkt, 12, to drugi list do Koryntian, 2:13-14. Zapisałem to sobie. Przyznać Panu pierwszeństwo to poddać się dominacji, władaniu, kierowaniu, prowadzeniu i poruszaniu zespolonego ducha i dbać o spokój w swoim duchu. Paweł dbał o spokój w swoim duchu. W drugim liście do Koryntian 2:13 powiedział: nie zaznałem spokoju, bo nie zastałem Tytusa, mego brata. Pożegnałem się zatem i wyruszyłem do Macedonii. Dalej rzekł: lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi. Pokazuje to, że Paweł był poddany dominacji, władaniu, kierowaniu, prowadzeniu i poruszaniu zespolonego ducha i dbał o spokój w swoim duchu dzięki temu, że był jeńcem Chrystusa. Obierał go za swego generała i brał udział w triumfalnym pochodzie Chrystusa. Dlatego też, gdy chcemy przyznać pierwszeństwo Panu, mówię to szczególnie do wszystkich nowych osób na tym szkoleniu, pomódlmy się tak z całych siebie, szczególnie zanim pójdziemy dzisiaj spać. Panie, pokonaj mnie. Panie, uczyń mnie swoim jeńcem. Panie, nie pozwól, bym wygrał. Panie, pokonuj mnie przez cały czas. Codziennie naprawdę powinniśmy się tak modlić. W każdym razie te 12 punktów to 12 sposobów, jak możemy przyznać Panu pierwszeństwo, przyznać pierwsze miejsce we wszystkim w swoim życiu. Święci, powiem jeszcze, że pierwsze pytanie na sprawdzianie dotyczy tych 12 sposobów przyznawania Panu pierwszeństwa w naszym życiu. Czy powiemy chwała Panu? Jeśli z grubsza zrozumieliście te punkty, to utrafiliście w sedno. Jeśli odnotowaliście wersety, wiecie, co stanowi istotę, sedno, wyciąg tego, co powiedziałem, utrafiliście w sedno. Będziecie mieli czymś się podzielić. Dobrze, bardzo dobrze. Przejdźmy teraz do punktu rzymskiego, pierwszego punktu. A. Nieprzyznawanie Chrystusowi pierwszeństwa, niechoronowanie Go i niewywyższanie stało się przyczyną grzeszności i zła ludu. Punkt B. Spustoszenie Kościoła, który jest domem Bożym, zawsze wypływa z zaniedbania w kwestii doświadczania Chrystusa. Koryntianie zaniedbali doświadczenie Chrystusa. Zniszczyło to ich. Stali się niegodziwi. W kościele w Koryncie istniały wszelkiego rodzaju problemy. Wydarzały się przeróżne negatywne sytuacje, ponieważ zaniedbali oni doświadczenie Chrystusa. Paweł zatem przedstawił im co najmniej 20 aspektów Chrystusa, którym mogli się radować. Święci, w życiu Kościoła. To ważne stwierdzenia. Te, które za chwilę powiem, bardzo mi się one podobają. To cytaty z posługi. Święci, w życiu Kościoła powinniśmy koncentrować się na Chrystusie. Niech w centrum uwagi nie będzie jakaś osoba, sprawa czy co innego. Tylko Chrystus. Jeśli koncentrujemy się na kimś innym, nie na Chrystusie, zniechęcimy się. W takim wypadku zniechęcimy się. Jeśli natomiast będziemy koncentrować się na Chrystusie, nigdy się nie zniechęcimy. On powinien być przedmiotem naszego zainteresowania. On jako centrum wyznaczone nam przez Boga. W taki sposób rozwiązane zostaną wszelkie problemy pośród wierzących. Kolejny punkt C. Prawdziwe ożywienie w Kościele uzależnione jest od tego, czy każdy oddaje Chrystusowi pierwszeństwo we wszystkim. Oddaje Chrystusowi pierwszeństwo we wszystkim. Punkt pierwszy. Oddawać Panu pierwszeństwo we wszystkim to kochać Go pierwszą miłością, najlepszą miłością, a przy tym uważać, że jest On wszystkim w naszym życiu. To pierwszy z 12 sposobów na oddawanie Panu pierwszeństwa. Kochajmy Go zatem pierwszą miłością, najlepszą miłością i uważajmy, że jest On wszystkim w naszym życiu. Punkt drugi. Nie wolno nam kochać nikogo i niczego bardziej niż Pana, także naszego życia duszewnego. Im bardziej kochamy Pana, więcej Go zyskujemy, poznajemy, tym bardziej będziemy nienawidzić siebie i bardziej zapierać. Nie wolno nam zatem kochać nikogo i niczego bardziej niż Pana, także naszego życia duszewnego. W Księdze Objawienia 12:11 jest powiedziane, że nie umiłowali życia swej duszy, aż do śmierci. Punkt trzeci. Kochamy Pana, gdyż On pierwszy nas umiłował i wlał w nas swoją pełną miłości esencję oraz wzbudził w nas miłość, którą Go kochamy. Czyż to nie cud? Kochamy, gdyż On pierwszy nas umiłował. Zapytam się Was, czy kochacie Pana Jezusa? Powiedzmy to. Panie Jezu, kocham Cię. Och, tak bardzo lubię mówić, Panie Jezu, kocham Cię. Kocham Pana Jezusa. Kochamy Go, gdyż On pierwszy nas umiłował. Wlał w nas swoją pełną miłość, esencję oraz wzbudził w nas miłość, którą Go kochamy. Pierwszy list Jana 4,16 mówi, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma w nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W podpunkcie A czytamy, czuła miłość Chrystusa przymusza nas do tego, by dla Niego żyć i umierać. Codziennie módlmy się, Panie, przymuszaj mnie swoją miłością. Słowo przymuszać można przetłumaczyć jako ograniczyć siłą, na siłę. Ogranicz mnie swoją miłością. Przymuś mnie swoją miłością. Módlmy się tak codziennie. Podoba mi się list do Rzymian 14:7-9. Czytamy tam, albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. I dalej, na to bowiem Chrystus umarł i ożył, posłuchajmy tego, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Oto dlaczego umarł i zmartwychwstał, aby być Panem w nas. Być pierwszy w nas, zajmować w nas pierwsze miejsce. Zasiadać w nas na tronie jako władca i osoba decyzyjna w naszym życiu ze względu na życie Kościoła. Podpunkt B. Miłość Chrystusa czyni z wierzących męczenników dla Niego. Księga Objawienia 2:10 mówi, bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Wyróżnia się trzy rodzaje męczeństwa. Fizyczne, psychologiczne, jak też duchowe. Kiedy Paweł poprosił Apollosa, by udał się gdzieś, ten odparł, nie sądzę, by to był czas na to. To duchowe męczeństwo. Paweł naprawdę wiedział, że Apollos powinien iść tą drogą. Apollos jednakże nie przyjął jego słów. Paweł za to był jedno z Apollosem. Dla Pawła było to duchowe męczeństwo. Widzicie, o co chodzi? Musiał zaprzeć się prowadzenia, jakie Pan mu dawał w duchu, gdyż brat ten nie zgadzał się z nim. Brat i też tak postępował. Zgadzał się z innymi, gdyż chciał zachować jedność, ale odczucia takiego nie miał. Powiem tylko tyle. Męczeństwo psychologiczne. Jest coś takiego. Gdy stajemy się w pełni oddani Panu, czasem najbliższa rodzina zwróci się przeciwko nam. Czasem będzie to nasz współmałżonek. Brat Lee opowiedział nam o pewnym bracie, który był bardzo bogaty. Pokochał on Pana i oddał mu pierwszeństwo, ale jego żona nie była z tego powodu zadowolona, gdyż on tyle dotychczas zarabiał pieniędzy, a tu nagle przestało to go interesować. Całe jego życie zaczęło kręcić się wokół Pana Jezusa. Przyznał Panu pierwszeństwo. Zaprosił braci na kolację, żona podała jakąś zimną przekąskę, jakieś resztki z posiłku. Bratu temu było tak przykro, że aż w oczach zakręciły mu się łzy. Brat Lee z innymi braćmi spożyli posiłek i powiedzieli, bracie, wspaniały posiłek, dziękujemy Panu, że mogliśmy mieć dzisiaj tę społeczność. Wiecie, gdy zapraszacie świętych, ich nie obchodzi, czy posiłek jest zimny, czy to jakieś resztki. No, może trochę. Ważna jest społeczność. Ważni jesteście wy. Jest coś takiego jak męczeństwo psychologiczne. Punkt czwarty. Kochamy Pana stosownie do boskiego udzielania Boskiej Trójcy, która jest miłością. Wersety te mówią o miłości Boga, Chrystusa i Ducha. To miłość całego trójjedynego Boga. Pokazuje to, że kochamy Pana stosownie do boskiego udzielania Boskiej Trójcy, która jest miłością. Punkt D. Radowanie się Bogiem w Jego domu i mieście może zostać utrzymane i zachowane jedynie wówczas, gdy Boży lud odpowiednio docenia i wywyższa Chrystusa. Święci, odpowiednio doceniajmy Go i wywyższajmy. To wyprowadzi nas z przygnębienia i upadku. Punkt pierwszy. Wszystko w nas, co kochamy bardziej niż Pana i co zastępuje Go w naszym życiu, jest bożkiem. Pan rzekł do Ezechiela w wersecie 14:3. Synu człowieczy, mężowie ci wprowadzili do serca swoje bożki. Pokazuje to, że bożki to nie jedynie coś zewnętrznego i fizycznego. Bożek może być czymś wewnętrznym w sercu, co kochamy bardziej niż Pana i co zamienia Go w naszym życiu. Nie chcemy, by jakiś bożek był w naszym sercu. Punkt drugi. Każda rzecz, sprawa czy osoba, która nas pochłania i powstrzymuje przed pełnym radowaniem się Chrystusem, jest bożkiem. Ostatni werset pierwszego listu Jana mówi: dzieci, wystrzegajcie się bożków. Bracia i siostry, niech żadna rzecz, sprawa czy osoba nie zajmuje nas i nie powstrzymuje od pełnego radowania się Chrystusem. Na tym spotkaniu dzisiejszego wieczoru niech nic nas przed tym nie powstrzymuje. Jesteśmy tu, by w pełni radować się Chrystusem. W ciągu całego tego dnia i szkolenia chcemy w pełni Nim się radować. Przechodzimy do psalmu 73, punkt rzymski drugi. Psalm 73 traktuje o cierpieniach, przez jakie przechodzą poszukujący święci i odsłania Boga, Chrystusa, który jest naszym jedynym działem i pragnieniem. Pierwszy list do Koryntian 1:2 mówi o Chrystusie ich i naszym. Chrystusie, który jest naszym jedynym działem. Punkt A. Psalm 73, wersety 2-16 odnotowuje cierpienia i niezrozumienie psalmisty, który szuka Boga. W wersetach od 2-16 widzimy psalmistę, który poszukuje Boga czystym sercem. Łamał sobie on jednak nad czymś głowę, cierpiał i nie wiedział, jaki jest tego powód. Przeczytam kilka wersetów. Bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Nie miał on świętego słowa na poranne żywienie, tylko święte słowo na poranne smaganie. Co rano był karcony i nie wiedział, z jakiego powodu. Niemal zgorszył się pomyślnością niegodziwych. W tych pierwszych 16 wersetach tkwił w ciemności. Dlatego zgorszyło go powodzenie niegodziwców. Przeczytaliśmy tylko co ten werset. Zazdrościł zuchwały. Psalmista mówił, że oczyszcza swoje serce na próżno i całymi dniami się zadręcza. Całymi dniami. Gdyby psalmista powiedział innym o tym, w jakiej się znalazł sytuacji, zgorszyłby ich tym. Może całymi dniami się zadręczamy i zdajemy sobie sprawę, że nie porozmawiamy o tym z innymi, bo oni się zgorszą. Może zazdrościmy niegodziwcom, zazdrościmy zuchwałym, myślimy, popatrzcie, no zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa, a ja tu na pełnotatowym szkoleniu codziennie tylko cierpię. Nie wierzę temu. Sądzę, że codziennie radujecie się Panem. Dobrze. Amen głośno zabrzmiało w tych dwóch rzędach. Dobrze. Alleluja. Kolejny punkt. Im bardziej psalmista zastanawiał się nad własną sytuacją i próbował ją zrozumieć, tym bardziej się niepokoił i tym bardziej wprawiało go to w zakłopotanie. Psalmista rzekł, chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Werset 17 to punkt zwrotny w tym psalmie. Czytamy w tym wersecie, pókim, podoba mi się to słowo, pókim nie wstąpił do świątyni Bożej i nie zrozumiał ich ostatecznego losu. Pókim nie wszedł do świątyni Bożej, wtedy zrozumiałem ich ostateczny los. Innymi słowy, rozmyślałem nad ich losem, ale pókim nie wstąpił do świątyni Bożej, nie zrozumiałem ich ostatecznego losu. To punkt zwrotny w tym psalmie. Przeczytam kilka kolejnych wersetów. Werset 21 na przykład. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, i dalej byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą. W pierwszych 16 wersetach psalmista był niczym zwierzę przed Panem, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania, chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Dalej mówi, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Jahwe, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. I tak weszliśmy do świątyni Bożej. Punkt pierwszy, Boża świątynia to miejsce, w którym możemy otrzymać potrzebne nam objawienie. Zanim przejdę do punktu drugiego, chcę powiedzieć, że świątynia Boża jest w naszym duchu i w Kościele. Gdy wejdziemy do ducha, przyjdziemy do Kościoła, a szczególnie gdy przyjdziemy na spotkanie Kościoła, otrzymamy objawienie, wyjaśnienie wszystkich swoich problemów. Czyż to nieprawda? Czasem przychodzimy na spotkanie, nie ma to nic wspólnego z problemem, jaki mamy, ale światło nas oświeca i otrzymujemy wyjaśnienie i rozwiązanie problemu i sytuacji, w jakiej się znajdujemy. W księdze Daniela w 2 rozdziale Nabuchodonozor zobaczył wielki posąg. Posąg ten symbolizuje całość ludzkich rządów. Chciał on, by ktoś nie tylko wytłumaczył ten sen, lecz również mu go opowiedział. Inni z jego otoczenia rzekli na to, nikt nie jest w stanie tego zrobić. A co na to Daniel? Poczekajcie chwilę. Tak rzekł do tego, który miał ich zabić. Poczekajcie chwilę. Udał się do swojej grupy witalnej. Poszedł do Hananiasza, Miszaela i Azariasza, swoich towarzyszy. Jest powiedziane, aby uprosili miłosierdziu Boga nieba co do tej tajemniczej sprawy, żeby Daniel ze swymi towarzyszami nie uległ zagładzie wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi. Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Otrzymał objawienie tajemnicy i to go zbawiło. Zbawiło jego, wszystkich jego przyjaciół, towarzyszy, bo przyszedł do świątyni swego ducha, mówiąc słowami Nowego Testamentu, był w grupie witalnej, w której mógł modlić się razem ze swoimi towarzyszami i otrzymać objawienie. Punkt drugi. Boża świątynia jest w naszym duchu i w Kościele. Punkt trzeci. Wchodzimy do Bożej świątyni w wyniku ćwiczenia swojego ducha i życia w Kościele. Ćwiczmy zatem ducha i żyjmy w Kościele. Powtórzę, w duchu i w Kościele otrzymujemy boskie objawienie i wyjaśnienie swoich problemów. Czyż nie jest to wspaniałe? W duchu i w Kościele otrzymujemy boskie objawienie i wyjaśnienie swoich problemów. Punkt czwarty, gdy tylko znajdziemy się w świątyni, w duchu i w Kościele, zmieni się nasza ogólna perspektywa i widzenie poszczególnych spraw. W Psalmie 73, kluczowym wersetem jest werset 17. Pókim nie wstąpił do świątyni Bożej i nie zrozumiał ich ostatecznego losu. Podpunkt A. Pewnych sekretów zawartych w Biblii nie dane jest nam poznać, dopóki nie wejdziemy do podwójnej świątyni naszego ducha, czyli jednostkowej świątyni, i Kościoła, zbiorowej świątyni. Czyż nie jest to wspaniałe? Pewnych sekretów zawartych w Biblii nie dane jest nam poznać, dopóki nie wejdziemy do podwójnej świątyni naszego ducha, czyli jednostkowej świątyni, i Kościoła, zbiorowej świątyni. Nigdy nie zapomnę, jak bracia mi to po raz pierwszy pokazali. Podam wam tylko przykład. Ewangelia Jana 3:6. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Powiedzieli, popatrz, Noed. Pierwszy duch pisany jest wielką literą, zaś drugi małą. Odparłem, ach, to prawda. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Następnie pokazali mi werset 4:24 z Ewangelii Jana. Bóg jest duchem, z dużej litery, i ci, którzy mu cześć oddają, winni ją oddawać w duchu. O, racja, z dużej litery i z małej. Sam duch świadczy z naszym duchem. To list do Rzymian 8:16, duch pisany dużą literą i małą. Skąd oni to wzięli? Skąd to wiedzą? Bo weszli do podwójnej świątyni i pokazali mi, że mam ludzkiego ducha oraz że Bóg w Chrystusie jako duch mieszka w moim ludzkim duchu. Mogę teraz ducha tego ćwiczyć i dotykać go, uświadamiać, radować się nim, przyjmować i poznawać. Dobrze, podpunkt B. Bożą drogę poznajemy w świątyni. Gdy ćwiczymy ducha i żyjemy w Kościele, rozumiemy Jego drogę. Punkt C, Psalm 73, wersety 25 i 26 to objawienie udzielone w Bożej świątyni przechodzącym cierpienia, poszukującym świętym. A owo objawienie to, kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w niczym innym nie mam upodobania. Watchman Nee zaświadczył, że gdy po raz pierwszy przeczytał ten werset, powiedział Panu, Panie, nie mogę tak powiedzieć. Zajmował się tym wersetem przed Panem. Nie mogę tak powiedzieć, kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w niczym innym nie mam upodobania. Ponieważ w owym czasie był młodym wierzącym, który pragnął wielu rzeczy na ziemi, a nie Pana. Módlmy się nad tym wersetem i pozwólmy Panu przeniknąć nas, byśmy mogli powiedzieć z wiarą, Panie, kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w niczym innym nie mam upodobania. On jest pierwszy. On jest tym, który nigdy nas nie rozczarowuje. On jest naszą pierwszą miłością, naszym bratem, ojcem i towarzyszem, pocieszycielem i rzecznikiem, pokojem, radością, mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem, odkupieniem, przyjacielem, towarzyszem. Czego więcej możemy chcieć? Nic więcej nie przychodzi mi teraz na myśl. W każdym razie, kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w niczym innym nie mam upodobania. I dalej jest powiedziane, chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Podpunkt A, werset 25 objawia, że osoba prawdziwie poszukująca ma Boga za swoją jedyną własność w niebie i jedyne pragnienie na ziemi. Módlmy się. Panie, bądź moją jedyną własnością w niebie, moim jedynym pragnieniem na ziemi. Punkt pierwszy. Bóg był jedynym celem psalmisty. Nie obchodziło go nic innego poza nim i tym, by go zyskać. Paweł był pod tym względem taki sam jak psalmista. Uznawał wszystko za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Wyrażenie zyskać Chrystusa można przetłumaczyć jako wygrać Chrystusa. Paweł chciał zostać znaleziony w Chrystusie. Chciał go zyskać, wygrać. Chrystus był jego nagrodą. Co jest naszą nagrodą na tym spotkaniu? Kto jest naszą nagrodą na tym spotkaniu? Chrystus. Przyszliśmy tutaj, by zyskać Chrystusa, wygrać go. W Księdze Rodzaju 15:1 Pan powiedział Abrahamowi: nie bój się, Abrahamie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Jesteś moją tarczą i nadzwyczaj wielką nagrodą. Jesteś moją tarczą, by obronić mnie przed nieprzyjacielem. A twoja nagroda jest dla mnie nadzwyczaj wielką nagrodą. Paweł powiedział: zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Powinniśmy, święci, zawsze pamiętać, jaki jest nasz cel. W przypisie do tego wersetu czytamy, że celem tym jest najpełniejsze radowanie się Chrystusem i zyskiwanie Go. Chciałbym, by ten przypis w nas utkwił. Gdy budzimy się rano, mamy cel. Co jest tym celem? Najpełniejsze radowanie się Chrystusem. Celem staje się najpełniejsze radowanie się Chrystusem. A dalej jest nagroda, którą jest najwznioślejsze radowanie się Chrystusem w tysiącletnim królestwie. Jest cel, którym jest radowanie się Chrystusem w najpełniejszym stopniu i zyskiwanie Go ze względu na nagrodę, którą jest najwznioślejsze radowanie się Chrystusem w tysiącletnim królestwie. Paweł był pod tym względem taki sam jak psalmista. Uznawał wszystko za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Podpunkt B. Psalmista był czystego serca. Punkt pierwszy. Być czystego serca to mieć Boga za swój jedyny cel. Punkt drugi. Czyste serce nie kieruje się na nic innego poza Bogiem. Podpunkt A. Sam Bóg jest rzeczywistością. Wszystko inne jest marnością. Podpunkt B. Jeśli dalej będziemy dążyć do czegoś innego niż do Boga, nasze serce będzie nakierowane na marność. Marność to pustka, bezsens, para. Jeśli zatem kierujemy serce na coś innego niż na Boga, kierujemy je na pustkę, bezsens i parę. Podpunkt C. Tylko ktoś poszukujący, kto jest czystego serca, może powiedzieć, że nie ma niczego prócz Boga i poza Nim nie pragnie niczego. Módlmy się zatem wszyscy: Panie, poświęcam Ci swoje serce, spraw, bym był czystego serca. Chcę poszukiwać Boga codziennie. Także tego popołudnia chcę ujrzeć Boga. Przyszedłem tutaj, by ujrzeć Ciebie, Panie. Spraw, bym był czystego serca. Chcę, by me serce nakierowane było tylko na Boga, nic innego. Punkt drugi. Choć ciało moje i serce moje ustanie, jednak Bóg jest skałą serca mego i działem moim na wieki. Podpunkt A. Psalmista zdał sobie sprawę, że Bóg pracuje nad tym, by pozbawić go materialnych rzeczy. W ten sposób mógł bezwzględnie się nim radować. Dzięki objawieniu udzielonemu w świątyni dowiedział się, dlaczego Bóg nie pozwala, by poszukującym świętym się wiodło, tak jak się to udaje ludziom w świecie. Podpunkt drugi. Bóg chce, by nic nie odrywało nas od bezwzględnego radowania się nim. Bóg chce zabrać poszukującym świętym wszelkie materialne błogosławieństwa i radość w fizycznej sferze, by znaleźli oni wszystko w Bogu. Podpunkt B. Gdy psalmista wszedł do Bożej świątyni, otrzymał objawienie, że nic w niebie ani na ziemi nie może przysporzyć radości z wyjątkiem samego Boga i obrał Go za swoje wszystko, skałę serca swego i dział na wieki. Zachęcam do przeczytania przytoczonych tu wersetów. Są one naprawdę wspaniałe. Księga Powtórzonego Prawa 32:4 mówi o tym, że Bóg jest skałą, że doskonałe jest Jego dzieło. Werset 32:15 odnosi się do Niego, który jest skałą naszego zbawienia. Werset 32:18 mówi o Nim, skale, która nas zrodziła. Zrodziła nas skała, dlatego jesteśmy żywymi kamieniami, ponieważ to skała, pisana wielką literą, nas zrodziła. Psalm 18:3 mówi, Jahwe skałą i twierdzą moją, Bogiem moim, moją skałą, w której się chronię. Psalm 31:3-4 mówi, bądź mi skałą ochronną, grodem warownym, by mnie wybawić. W Psalmie 61:3 psalmista się modli, wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Psalm 62, werset 3 mówi, tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Psalm 62, wersety 7 i 8. Psalm ten odnosi się do Boga, który jest skałą siły mojej i moim schronieniem. Psalm 71:4 mówi, bądź mi skałą mieszkania, do której zawsze można wejść, boś Ty opoką moją i twierdzą moją. W Psalmach 88 i 78 w wersecie 35 czytamy, że pamiętali oni o tym, że Bóg był ich skałą, a najwyższy Bóg ich odkupicielem. Psalm 89, werset 27 mówi, On wzywać mnie będzie, Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego. Psalm 94, werset 22 mówi, Jahwe jest twierdzą moją i Bóg mój skałą schronienia mego. Psalm 95:1, pójdźcie, radośnie śpiewajmy Jahwe, wznośmy okrzyki radosne, skale zbawienia naszego. Oczywiście też Ewangelia Mateusza 16:18. Na tej skale zbuduję Kościół mój oraz pierwszy list do Koryntian 10:4. On jest duchową skałą. On czyni sobie dom w naszych sercach. On jest naszym działem. W liście do Kolosan 1:12. Dział ten to niezgłębione bogactwa Chrystusa. W końcu przechodzimy do punktu rzymskiego 3, który dotyczy psalmu 80. Psalm 80 objawia, że przywrócenie nastaje dzięki wysławianiu Chrystusa. Punkt A. W wersetach od 2 do 8 psalmista modli się, by pasterz Izraela nadstawił ucha. W wersetach 4 i 8 modli się, pomówmy się tym razem. O Boże, przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze Twoje, a będziemy zbawieni. Módlmy się tak. O Boże, przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze Twoje, a będziemy zbawieni. Punkt B. W wersetach od 9 do 14 psalmista mówi o postępowaniu Boga wobec Izraela, który jest Jego winoroślą, wyprowadzoną z Egiptu i zasadzoną. Krzew ten niegdyś kwitł, lecz w końcu obumarł. Punkt C. W wersetach od 15 do 20 psalmista prosi Boga, by nawiedził swoją winorośl Izrael ze względu na Chrystusa, który jest mężem Jego prawicy. Chrystus jest mężem Bożej prawicy. Punkt pierwszy. Syn w wersecie 16 odnosi się do Pana Jezusa. Kiedy stał się On człowiekiem, złączył się z Izraelem. Jest Synem, któregoś wzmocnił dla siebie. Punkt drugi. W Psalmie 80:18 psalmista mówi dalej, niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad Synem Człowieczym, któregoś wzmocnił dla siebie. Boża ręka jest ręką wywyższającą, prowadzącą, przeprowadzającą. kierującą, wzmacniającą. Boża ręka sprawia, że człowiek podejmuje działania. Gdy Boża ręka jest nad Chrystusem, który jest mężem Jego prawicy, oznacza to, że Chrystus jest wywyższony, prowadzony, przeprowadzany, kierowany, wzmacniany i podejmuje działania. Zatem niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad Synem Człowieczym, któregoś wzmocnił dla siebie. Werset ten objawia, że Chrystus jest po prawicy Boga, najwyżej we wszechświecie. Chrystusowi dano pierwsze miejsce, najwyższą pozycję, pierwszeństwo. Z kolei Dzieje Apostolskie 5:31 mówią: Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Wódz wskazuje na jego władzę. To w związku z tą władzą panuje on suwerennie nad tą ziemią, aby stworzyć odpowiednie otoczenie dla swego wybranego ludu, by przyjął on jego zbawienie. Zastanówcie się nad swoim zbawieniem, w jaki sposób przyszliście do życia Kościoła. Bóg rządził suwerennie ziemią, sprawował swą władzę, by stworzyć takie otoczenie, w którym przyjmiecie Jego zbawienie, przyjdziecie do życia Kościoła, czy też zapiszecie się na to szkolenie. Czy nie tak, Marvin? Marvin opowiedział mi swoje świadectwo. Wczoraj, prawda? Ach, w czwartek. Pomyliło mi się. Bóg suwerennie panował w jego sytuacji i stworzył odpowiednie dla niego otoczenie, kiedy to mógł on zostać zbawiony, przyjść do życia Kościoła na pełnotatowe szkolenie i iść tam, gdzie Pan prowadzi. To wspaniałe. Zanim zostałem zbawiony, gdy tylko co skończyłem szkołę, można wtedy było otrzymać pracę jedynie w Houston, gdyż przemysł naftowy bardzo dynamicznie się wtedy rozwijał. Przeniosłem się zatem do Houston z powodu pracy. Nie za bardzo wiedziałem, że Bóg tak przygotował otoczenie, bym jedynie otrzymał pracę w Houston. Pojechałem zatem tam. Ale nie, żeby dostać pracę. Pojechałem tam, by Pan mnie zbawił i przyprowadził do życia Kościoła. Każdy z nas może powiedzieć swoją historię zbawienia. Już wcześniej mówiłem, pewien astronauta, który poleciał na Księżyc, gdy patrzył na Ziemię z Księżyca, wpadł w taki podziw nad tym, co zobaczył, że został zbawiony i całe swe życie oddał Chrystusowi. Posłuchajmy, Bóg zabiera ludzi na Księżyc, aby zostali zbawieni. Ma tyle z tym kłopotu, by nas zbawić. Dobrze. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przywrócenie ze stanu spustoszenia następuje dzięki wysławianiu Chrystusa, który jest całkowitym rozwiązaniem każdego problemu. To pierwszy list do Koryntian. Wszelkie problemy w tym liście zostają rozwiązane dzięki wysławianiu Chrystusa, dzięki wysławianiu Go i radowaniu się Nim. Radujemy się Nim w wyniku dzieła krzyża. Krzyż działa w nas, na skutek radowania się Chrystusem i zabija wszelkie zarazki w naszej istocie. Radowanie się Chrystusem przynosi z sobą boski i mistyczny antybiotyk, zabija wszelkie zarazki w naszej istocie i zaopatruje nas we wszelkie pozytywne pierwiastki przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga. Podpunkt A. Kiedy lud Boży nie oddaje Chrystusowi pierwszeństwa, dom Boży, który obrazuje Kościół, zawsze pustoszeje. Podpunkt B. Kiedy lud Boży wysławia Chrystusa, dając Mu pierwszeństwo w każdym aspekcie życia codziennego, zawsze następuje przywrócenie i ożywienie. Psalm 80, wersety 19 i 20. Werset 18 tego psalmu mówi: Ręka Twoja niech spocznie na mężu prawicy Twojej, na Synu Człowieczym, któregoś sobie wzmocnił. Dalsze wersety 19 i 20 mówią: My zaś nie odstąpimy już od Ciebie. Zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywali imienia Twojego. Panie Boże zastępów, spraw nam odnowę. Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Chrystus przebywa teraz po prawicy Boga. Kto tylko wzywa takiego Chrystusa, dozna przywrócenia i ożywienia. Święci, gdy wzywamy Pana, wzywamy Tego, który przebywa po prawicy Boga, doznamy przywrócenia i ożywienia. Chcę uświadomić Wam coś bardzo, bardzo prostego. Gdy wzywamy, mówimy: Panie Jezu. Widzicie? On jest Panem. Gdy mówimy: Panie Jezu, wzywamy Tego, którego chcemy osadzić na tronie w naszej istocie jako Pana. Chcemy osadzić Go w nas jako władcę i osobę decyzyjną we wszystkim w naszym życiu, ze względu na życie Kościoła i Bożą ekonomię. Zatem wzywamy Go, mówiąc: Panie Jezu, o Panie Jezu. Dobrze, i na koniec. Jesteśmy ludem odrodzonym, więc zbierajmy się razem na spotkaniach Kościoła i wysławiajmy Chrystusa. Myśląc? Jak? Chwaląc Pana! Chwała Panu! Chwała Panu! Chwaląc, śpiewając i pokrzykując. Alleluja! Zamiast być cicho, sprawujmy swe duchowe pierworództwo i wysławiajmy Chrystusa. Im częściej będziemy wysławiali Chrystusa, dając Mu pierwszeństwo we wszystkim, tym bardziej doznamy ożywienia i przywrócenia. Chwała Panu. Na tym polega odpowiednie docenianie Chrystusa i wywyższanie Go, naszego jedynego działu i pragnienia. Święci, zakończmy to spotkanie następująco. Powstańmy i zaśpiewajmy hymn 3-6. Potem złożymy świadectwa.